czy szumiało w uszach i szeleściło pod stopami, pani profesor? Dzień dobry, profesor Iwona Hoffman.
Dzień dobry.
Liście, pytam o te liście, które teraz w sposób szalony prowadzą swoje życie.
Tak, a jak wiesz, ja jestem wielbicielką jesiennych krajobrazów. Zbieram liście i zbieram kasztany, choć wiem, że ich miejscem naturalnym nie jest przecież koszyk w moim pokoju. Ale chciałabym zawsze mieć te piękne atrybuty jesieni koło siebie. Wtedy, kiedy się skupiam na własnej pracy i tylko z żałością spoglądam przez okno, że na spacer pójść nie mogę.
Bardzo spacerowa profesor Iwona Hoffman. Nie wiem, czy państwo spotykają ją czasem na trasie, bo nie przypominam sobie, żeby się jeździła czymkolwiek do pracy czy do innych zajęć, choćby nie wiem, jak były odległe, prawda?
Tak, istotnie. Spacery to jest moje ulubione zajęcie obok czytania książek.
I wtedy uruchamia się prawdopodobnie dużo myśli, albo jedne odpoczywają od drugich i robią miejsce dla trzecich. I tak to jest z dużym skutkiem u ciebie. Pozwolisz, że zacznę od gratulacji. Pani profesor Iwona Hoffman w czasie 6. zjazdu Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na kadencję 2022-2025 po raz trzeci została wybrana na szefową, na prezesa. Bardzo serdecznie ci gratuluję.
Bardzo dziękuję. To jest jak zawsze duże zobowiązanie. Oczywiście wyraz uznania dla pracy, ale przede wszystkim zobowiązanie do jej kontynuacji.
Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej to też jest to miejsce, którym kierujesz. Oprócz tego wiele innych zobowiązań. No i czas na kasztany i na liście. Wszystko w życiu musi mieć swoje miejsce. Nasze dzisiejsze spotkanie w nielkorozrywkowej niedzieli radiowej związane jest z książką, która właśnie się ukazała. To 28 tom serii W kręgu paryskiej kultury. I ta książka będzie promowana podczas kongresu, który lada moment w Lublinie się rozpoczyna. Profesor Iwona Hoffman prowadzi panel Bogdan Osadczuk, orędownik dialogu polsko-ukraińskiego. Ten panel to twoja propozycja oczywiście, bo Bogdan Osadczuk jest postacią szczególnie ci bliską.
Istotnie Bogdan Osadczuk jest postacią bardzo związaną z Lublinem, jest postacią związaną z Instytutem, a przede wszystkim z pracownią badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Choćby warto przypomnieć w tym kontekście, że był jednym z pomysłodawców Kolegium Polsko-Ukraińskich Uniwersytetów, które w 2001 roku powstało jako idea, no niestety niezrealizowana, ale jednak dająca wiele do myślenia i do zastanowienia się nad tym, jak można właśnie przez dialog naukowy czy kulturowy budować zręby porozumienia polsko-ukraińskiego. Ta książka jest ważna dlatego również, że to druga wydawana w serii przez pracownię badań nad Instytutem Literackim i że jej tytuł znakomicie nawiązuje do tytułu książki, którą wydałam w 2012 roku, rok po śmierci Atamana, Ukraiński polonofil. Zresztą widzę w całym tym zbiorze publicystyki Osadczuka, widzę bardzo dużo proweniencji podkreślających jego autodeklarację. Ukraiński polonofil to przecież wyznania, które czynił także w tytułach swoich tekstów w kulturze.
Jaką rolę odgrywa ta publicystyka, może odgrywać dzisiaj?
Jak powiedziałaś, Grażynko, jest czas na różne rzeczy i jest czas na przypominanie dorobku kultury. Oczywiście wojna w Ukrainie i polityka rosyjska bardzo sprzyja temu, żeby mówić o koncepcjach, o projektach, które w paryskiej kulturze publicyści, ale także myśliciele, analitycy polityczni przedstawiali. I cały ten zbiór ponad 40 artykułów, całkiem reprezentatywny, gdy chodzi o Bogdana Osadczuka, jest dowodem na to, że warto sięgać w poszukiwaniu diagnoz, w rozpatrywaniu sytuacji nie bieżących, tylko takich, które nam pozwolą ulokować cały kontekst polityki Polski, Rosji, Ukrainy w kontekstach geopolitycznych, geograficznych w Polsce i Europie. Publicystyka Bogdana Osadczuka miała takie znaczenie, że przede wszystkim był on kronikarzem niepodległej Ukrainy. I przyjął taką rolę, jaką przyjął Jerzy Giedroyć w notatkach, to znaczy był bardzo krytycznym obserwatorem tego, co się wydarzało na Ukrainie od 1990 roku. Jest cechą charakterystyczną, że w chwili uzyskania przez Ukrainę niepodległości, deklaracji niepodległościowej, Giedroyć zwrócił się do Osadczuka o komentarz do tego, co się zdarzyło. To były okoliczności spotkania parlamentarzystów Polski i Ukrainy w Jabłonnie w 70. rocznicę umowy Piłsudski-Petlura. Osadczuk jako wysłannik kultury tam się pojawił i nie napisał sprawozdania ze spotkania parlamentarzystów, bo to byłoby banalne. On napisał diagnozę, prognozę, która ma trzy filary. I te trzy filary decydują o tym, jak my możemy traktować publicystykę Osadczuka. Mianowicie są to: Ukraina nie może zgodzić się na to, żeby zachodnia granica Europy przebiegała wzdłuż wschodnich rubieży Polski. Rosja nigdy nie pogodzi się z utratą Ukrainy i z brakiem dominacji w obszarze politycznym, geograficznym Ukrainy. I trzecie, Ukraińcy muszą mieć świadomość olbrzymich dysproporcji w rozwoju społecznym, kulturalnym, gospodarczym i tak dalej w stosunku do państw Europy Środkowej, nie mówiąc o Europie Zachodniej. Wyłuskanie tych trzech filarów myślenia o Ukrainie wtedy, w 1990 roku, pozwala nam myśleć o Osadczuku jako profecie, jako proroku, ale i świetnym diagnoście sytuacji w relacjach polsko-ukraińskich. I myślę, że z tego powodu przypominanie dzisiaj jego artykułów ma bardzo duże znaczenie.
Zwłaszcza, że dziś też i w Ukrainie, i u nas potrzebne są głosy intelektualistów, które by te sytuacje na bieżąco swoim autorytetem jakoś też dokumentowały i komentowały. Bardzo, bardzo wymowny też tytuł panelu, który poprowadzisz, Orędownik dialogu polsko-ukraińskiego. Kim będą twoi goście?
Moimi gośćmi będą Bazil Kerski, profesor Andrzej Stanisław Kowalczyk i profesor Sławomir Nowinowski. Chcę zwrócić uwagę, że Bazil Kerski i Andrzej Kowalczyk prowadzili rozmowy z Osadczukiem jeszcze w czasach, kiedy on komentował okresy przełomu, rewolucji. Zresztą w tej książce jej druga część nosi taki tytuł Zmiany rewolucyjne po 1989 roku. I moi goście, mając doświadczenie bardzo bliskich, bezpośrednich kontaktów z Osadczukiem, wynikających z wieloletniej pracy Bazila Kerskiego w Niemczech, Osadczuk był profesorem na Wolnym Uniwersytecie Ukraińskim w Berlinie, powodują, że mówić będą nie tylko o publicystyce, ale również o człowieku. I ten tytuł panelu, który akcentuje dialog i porozumienie, ma tutaj wiele, jest bardzo wymownym, bardzo znaczący. Dialog, dlatego że Osadczuk zawsze sytuował swoje przemyślenia, swoje koncepcje na pograniczu. Czyli nie tracił z punktu widzenia interesów ukraińskich i tak o tym mówił, ale jednocześnie widział fundamentalną rolę Polski wspierającą aspiracje Ukrainy do niepodległości. I to jest bardzo ważne. I teraz ten dialog, ponieważ Osadczuk realizował swoje zadania, czyli zbliżenia polsko-ukraińskiego, również w ten sposób, że przedstawiał na przykład w kronikach ukraińskich projekty kulturalne, naukowe, wymiany młodzieżowe. Tak jak Giedroyć wierzył, że zmiany oddolne mają decydujący wpływ na to, jak ludzie czują się, jak sąsiedzi czują się ze sobą. Więc jest wielka polityka i jest to, co decyduje o realności, o rzeczywistości tego porozumienia. Więc jego jakby trwaniu, jakby właśnie urealnieniu tego porozumienia. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa, nie ograniczająca się właśnie do analizy tekstów, ale pokazująca funkcjonowanie Osadczuka w kulturze. I może jeszcze jedno słowo powiem, bo Osadczuk był redaktorem naczelnym czasopisma Niezależnych Intelektualistów Ukraińskich Widnowa i dzięki jego zaangażowaniu, a właściwie dzięki Poznaniu w 1950 roku na Kongresie Wolnej Kultury w Berlinie Czapskiego i Giedroycia, ten wątek ukraiński tak wyraźnie wybrzmiał w kulturze. Więc ta ich asocjacja, to ten związek, który się zawiązał właśnie w Berlinie, trzech doświadczonych wojną redaktorów, relatywnie młodych ludzi, znaczył tyle, że tematy ukraińskie weszły do kultury w stopniu znacznie większym niż, jak sądzę, mógł Giedroyć projektować.
Bogdan Osadczuk, orędownik dialogu polsko-ukraińskiego, panel moderowany przez profesor Iwonę Hoffman, ale też rozmowa na temat książki Wyznania ukraińskiego polonofila. Teksty, przypomnijmy, wybrał i opracował i wstępem opatrzył tę książkę właśnie Wasil Kerski, a posłowie napisała profesor Iwona Hoffman. Ale ten dzień podczas Kongresu Współpracy Transgranicznej to będzie też moment, w którym zostaną wręczone stypendia imienia Leopolda Ungera, dlatego też to nazwisko tak w przejęzyczeniu pojawiło się na chwilę w czasie twojej opowieści. No, ale stypendia to jest bardzo ważny moment w twojej pracy.
Tak, stypendia Ungera to jest bardzo ważny moment istotnie. To już jest 10. edycja tego programu. Program ma charakter i edukacyjny, i społeczny. Dlatego społeczny, że analizując funkcjonowanie programu, dochodzę do wniosku, że my zawieramy rodzaj umowy społecznej z naszymi laureatami i stypendystami, nawet jeśli nie otrzymują oni tych miejsc wymarzonych, bo stypendium jest realizowane w mediach, z którymi Leopold Unger był związany, czyli Le Soir w Brukseli, Polityka, Gazeta Wyborcza i Biuro Prasowe Forum Ekonomicznego teraz w Karpaczu. Więc wytworzyła się wspólnota przez 10 lat, to już jest możliwe, osób zaangażowanych w promowanie wzorców dziennikarstwa, które były bliskie Ungerowi, były bliskie Giedroyciowi. No, tworzymy pewien model dziennikarstwa jakościowego w oparciu o ich publicystykę. W tym roku dostrzegliśmy jako kapituła tematy, które prawdopodobnie nie były w pierwszym szeregu zainteresowań Ungera, ale jednak tematyka społeczna, taka, która wynikała z spontanicznego zrywu opieki nad uchodźcami z Ukrainy i kryzysu na granicy polsko-białoruskiej oraz sytuacji w szpitalach i innych kwestii, które absorbują ludzi tak zwyczajnie, prawda? Czyli granice pomocy, możliwość pomocy, włączania się w akcje, które dadzą ulgę ludziom cierpiącym. To cykl takich materiałów telewizyjnych przygotowała studentka Uniwersytetu Poznańskiego, pani Ewelina Dernoga. I drugi została jedną z laureatek. Pierwszy raz podzieliliśmy nagrodę główną. Drugim laureatem został pan Jan Jęcz za tekst opublikowany w miesięczniku Znak, który ten tekst stanowi analizę poczucia humoru Polaków. Świetny tekst, gdzie no, to obśmiewający właśnie pewien stereotyp postrzegania płaskiego, zwykłego dowcipu i niskiego lotu kabaretów. O tak.
Bardzo bym chciała więcej wiadomości na temat tego tekstu. Szykuję się do dużego spotkania i dużej rozmowy na temat uśmiechu w ogóle. Aha. W związku z tym chętnie tekst przeczytam, jeśli on jest publikowany w książce, czy publikowany w książce?
On jest publikowany w miesięczniku Znak. Aha. Po spotkaniu podam Ci dokładny numer.
Bardzo.
To jest z ubiegłego roku. Mhm. Jeden z wiosennych numerów, więc tak.
Mhm. Nagrody imienia Leopolda Ungera przyznane zostaną tego właśnie dnia, to będzie czwartek, ale też profesor Iwonę Hoffman będą Państwo mogli spotkać wcześniej, w tym tygodniu, oczywiście oprócz stałych obowiązków i dodatkowych obowiązków i początku roku szkolnego. Profesor Iwona Hoffman na pewno pojawi się na promocji najnowszego numeru kwartalnika
tak
Akcent, także jako autorka znakomitego tekstu recenzji książki Oksany Zabuszko, Planeta Piołun, ale też profesor Iwona Hoffman będzie prowadziła spotkanie w ramach Dni Kultury Węgierskiej w Centrum Spotkania Kultur.
Tak, istotnie. I to jest bardzo ciekawa dla mnie propozycja. Mówić bowiem będę o książce Porwanie Europy. Rozmawiać będę z tłumaczką nowego wydania tej książki. No, wydaje mi się to niezwykle ekscytujące, bo rodzinna Europa, porwanie Europy, cały ten krąg kultury, który przenika się z pojęciem Sándora Márai'a o, czy może nie powinnam odmieniać, no przyjmijmy, że odmieniłam, dotyczący konstytucji Europy powojennej, pewne zbliżenia pomiędzy narracją Márai'a i narracją Stępowskiego z podróży po powojennej Europie, 47-48 rok, są tutaj analogią do wykorzystania, pokazującą cały potencjał spostrzeżeń intelektualistów odnajdujących się w sytuacji, w której, jak mówili, wypadło dno z historii świata, czyli po kataklizmie II wojny światowej. No bardzo to jest ekscytująca lektura i mam nadzieję, że te wątki wypłyną, czyli właśnie takiej refleksji intelektualistów całej Europy nad tym, co się stało po 1945 roku, ale dodatkowo również o sztuce tłumaczenia, o sposobie wykreowania nowego świata. Przy eseistyce nie jest to proste.
Właśnie. Sobota, zainteresujcie się Państwo, jeśli taka wola. Sobota, Centrum Spotkania Kultur. Piątego spotkanie u nas w Radiu Lublin. Serdecznie zapraszam. No, rzecz jasna, profesor Iwonę Hoffman będzie można też spotkać podczas jednego ze spacerów. Jeśli Państwo zobaczą ją zbierającą kasztany albo liście, to właśnie będzie ona. A my następnym razem koniecznie porozmawiamy o dwóch tematach, na które już dziś nie starczyło czasu, ale jesteś właśnie, powiedzmy to, od niedawna opiekunką archiwum Teplica.
Tak.
No i porozmawiamy też o planowanych publikacjach w cyklu Jerzy Giedroyć i kobiety z kręgu paryskiej kultury.
Tak.
To twój znakomity pomysł. Trwają prace. Nie mogę się doczekać naszej następnej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo, ja również. Nie mogę się doczekać.